Dzisiaj dzień się zaczął wcześnie, upływa bardzo emocjonalnie jeszcze. Najważniejszy moment, prawda? Jesteśmy po pikniku, wszystko się udało super, goście, zaproszone organizacje dopisały, było naprawdę...
Deklarują, że będą się spotykać częściej.
Dokładnie, deklarują, że będą się zapraszać między gminami, więc tak, o to nam chodziło, jest fajnie. No a tutaj już tak przyspiesza serce, zaczyna bić bardziej. No i czekamy na tą kulminację, 19:30.
A czym dla Pani jest historia? Bo trochę sercem też związana z Mszczonowem, prawda?
No ja myślę, że tak. Ja tak naprawdę, jak gdybym babcia, mama, wszyscy pochodzą ze Mszczonowa. Ja się czuję mszczonowianką mieszkającą w Żyrardowie. Tak jest u mnie. Po prostu 13 lat pracy we Mszczonowie, historia rodziców tutaj wszystko i jestem mszczonowianką.
To widowisko. Pirotechnika, firma AS, Artur Sobieraj, odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo. Natomiast główny ciężar organizacyjny inscenizacji spoczął na grupie kierowanej przez zarządy Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego i lokalnej grupy działania Ziemia Chełmońskiego oraz na Gminnym Centrum Informacji, którym kieruje dyrektor Magdalena Podsiadło. Olbrzymie podziękowania składamy także naszej księgowej, pani Annie Fiałkowskiej, a także całej pozostałej załodze GCI. Za współpracę przy tym przedsięwzięciu dziękujemy ponadto władzom samorządowym z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem oraz panem przewodniczącym Łukaszem Koperskim. Dziękujemy też Mszczonowskiemu Ośrodkowi Kultury za oświetlenie i nagłośnienie. Za to wszystko dziękujemy panu Markowi Baumelowi, który jest tu z nami. Scenografia to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ja jeszcze za chwilę o tej scenografii dwa słowa państwu powiem. Pracę nadzorował bezpośrednio pan kierownik Bogdan Federowicz. Za współpracę dziękujemy też OSIR-owi Mszczonów i jego dyrektorowi Michałowi Szymańskiemu. Również OSP Mszczonów. Wielkie brawa. Bez nich nie mielibyśmy całego zaplecza. Pomagają nam tu dzisiaj, a właściwie to pomagają nam od lat przy każdej mszczonowskiej inscenizacji. Nie byłoby tego przedsięwzięcia, tej rekonstrukcji, gdyby nie współfinansowanie przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz w ramach programu grantowego realizowanego przez Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, dofinansowane ze środków lokalnej grupy działania, o której wspominałem, Ziemia Chełmońskiego. I teraz, drodzy państwo, dwa słowa o tej scenografii. Bo tutaj pracując dwa dni słyszeliśmy już różne komentarze, że marno trawimy publiczne pieniądze. Absolutnie nie. Tak jak państwo słyszeli, pieniądze na ten cel zostały pozyskane ze środków grantowych. Są to pieniądze zewnętrzne, pieniądze gminne tutaj nie są wydawane. To primo. Due. Po co tyle tej ziemi? Po co takie nakłady? Szanowni państwo, trzy powody. Po pierwsze, tak wyglądał plac Piłsudskiego w 1939 roku, czyli scenografia. On nie był w tym miejscu, on był za ratuszem. Tutaj był nowy rynek, nie plac Piłsudskiego. Plac Piłsudskiego to park pomiędzy kościołem a ratuszem. W 1936 roku przemianowany na park marszałka Józefa Piłsudskiego i w ramach upiększenia miasta rozebrany z części bruku i na środku placu urządzono zieleniec. Tak naprawdę ładnie było tylko przez 3 lata. Przychodzi rok 39, 80 lat temu. Wiadomo, że główny ciężar agresora został położony na lotnictwo. Myśmy o tym wiedzieli. Myśmy o tym wiedzieli jako wojsko, jako państwo. Powołana została specjalna służba, obrona przeciwlotnicza. Miasta były przygotowywane przez tę służbę do tego, aby jak najmniejsze straty ponieść. Cały park na placu Piłsudskiego został poryty rowami przeciwlotniczymi. On tak wyglądał na zdjęciach, jak wielka piaskownica. I ostatnia uwaga, to co tu państwo dla Państwa zgromadziliśmy się nie zmarnuje. Władze samorządowe naszego miasta słyną z gospodarności, więc zadbaliśmy o to, aby ta zgromadzona ziemia przez blisko 2 lata będzie nam służyć na obsługę akcji Zima. Więc zabezpieczy nas podczas ślizgawek na ulicach i chodnikach. Więc myślę, że podatnicy mieszczanowscy zostali uspokojeni, a teraz możemy przystąpić do naszego widowiska. Tak jak powiedziałem, będzie głośno i za chwilę Państwo usłyszycie taką właśnie muzykę. Jeżeli jeszcze raz ktoś się wystraszy, bardzo proszę o to, aby zabezpieczyć dzieci. Jeżeli są tu z nami jakieś domowe zwierzaki, ktoś przyniósł pieska albo kotka, na rany Boga, zabierzcie Państwo zwierzaki do domu, bo będą się bały i możecie ich Państwo nie znaleźć. Szanowni Państwo, 80 lat temu doszło do tragicznego września. Za chwilę postaramy się odegrać jeszcze chwilę. Pan pirotechnik mówi, że mam gadać dalej. Przepraszam za swoje gadulstwo. Jeszcze chwilę. 2 słowa na temat strat Mszczonowa w roku 1939. To miasto, w którym dziś Państwo mieszkacie, to jest Nowy Mszczonów. Tamto miasto zostało zamordowane, jego nie ma. Zostało tak naprawdę kilka domów z historycznego Mszczonowa. 85% zabudowy miasta przestało istnieć już we wrześniu. To, co zostało wyburzone jeszcze w roku 1944, tuż przed ofensywą sowiecką, to tak naprawdę były już niszczone ruiny, aby odblokować szlaki komunikacyjne. Więc tak naprawdę to w 1939 roku przestał istnieć nasz historyczny Mszczonów. Tak jak wspomniałem, 85% strat w zabudowie miasta. Warszawa nie była tak procentowo zniszczona jak nasz Mszczonów. Oczywiście trudno porównywać tamto morze gruzów do, tak jak już powiedziałem, do mszczonowskiej sadzawki. To było tylko 6 tysięcy mieszkańców. Tylko, a może właśnie aż 6 tysięcy mieszkańców, bo to było nasze miasto. Bo to byli nasi bliscy, o nich pamiętamy. Dziś właśnie, chociażby poprzez tą inscenizację, chcemy oddać im hołd, im pamięć, to ich pamięć kultywujemy. Jeżeli chodzi o straty w mieszkańcach, to już była prawdziwa katastrofa. Około 6 tysięcy mieszkańców i straty sięgające 50% ludności. Tak naprawdę Niemcy skutecznie pozbawili nas ludności żydowskiej zamieszkującej w Mszczonowie przed wojną, a było ich tak naprawdę tyle samo, co katolików. Czyli 50 na 50. I to 50 przestało istnieć. Jeżeli chodzi o straty ludności katolickiej w mieście, przekroczyła ona też straszną liczbę. Myślę, że nie chcielibyśmy stracić tu blisko 140 mieszkańców. Ale takie były straty. Porównywalne 140, 2,5 tysiąca. Mam sygnał od pirotechnika, że możemy zaczynać. Zapraszam Państwa na widowisko. 1939 roku nad Polską rozciągnął się cień złowrogiego Czarnego Krzyża. Nasze granice przekroczyły zakute w stal jednostki niemieckie. Pamiętny wrzesień 1939 roku przyniósł Myszczanowianom cierpienie i łzy. Ten czas był dla Myszczanowa najtragiczniejszą kartą w jego historii. Z chwilą wybuchu II wojny światowej miasto stało się na swoje nieszczęście szczególnie istotnym punktem komunikacyjnym położonym na trasie niemieckiej ofensywy. Nim jednak miasto padło ofiarą niemieckich oprawców, Myszczanowianie zmuszeni zostali do oglądania tragicznych obrazów. Od pierwszych dni niemieckiej napaści przez Myszczanów sunęły kolumny uciekinierów. Ludzi, którzy wierzyli, że uda im się uciec przed wojną. Bezładne gromady cywilów, chcących ratować swoje życie i dobytek, blokowały i tak wąskie drogi, którymi w kierunku stolicy cofały się wyczerpane i zdziesiątkowane oddziały Armii Łódź. Kolumny cywila i wojska stawały się łupem dla niemieckich lotników, którzy nie znali litości i bezwzględnie wykonywali rozkazy dowództwa, wydawane na potrzeby pierwszej w historii całego świata wojny totalnej, zmierzającej do fizycznego unicestwienia podbijanego narodu. Widzimy teraz taką kolumnę cywilów sunącą przez miasto, za nią podążają oddziały wojska, a także niedobitki oddziałów pancernych. Wóz pancerny wzór 34, wykorzystywany głównie jako wóz rozpoznania w brygadach kawalerii. Tutaj, gdzie jest odłączony od oddziału, sunie przez miasto, aby za chwilę złożyć ofiarę na myszczanowskim rynku, broniąc naszego miasta. Tak wyglądały ulice Myszczanowa właściwie od 1 września. Mieszkańcy miast położonych na zachód od nas uciekali w kierunku Warszawy. Cała masa ludzi nieznających tego terenu, głodnych, wyczerpanych, czasami rannych, szukających pomocy. W ślad za uciekierniami cywilnymi, a także za jednostkami wojska, do miasta przybył także sztab już rozbitej wtedy Armii Łódź. Może niepokonanej, cały czas walczącej, ale już pozbawionej dowództwa. Generał Rummel wraz ze sztabem zatrzymał się pod kościołem. I wtedy stało się to, co stać się mogło najgorszego. Nad miastem pojawiły się niemieckie samoloty. Ale nim te samoloty przeleciały nad Myszczanów, a stało się to 6 września, poczujmy klimat tamtych chwil. O tym, jak Polacy dowiedzieli się o początku wojny.
Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując paktu nieagresji. Bombardowano szereg miast. chwilą zdumowałem po komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Uwaga, uwaga, nadchodzi. Bo ma 47. Lo ma 23. Po ra 18.
Nie był to nalot nocny. Była godzina 15. Tragiczna godzina 15. I właśnie wtedy spadły te pierwsze bomby na Myszczonów. Wtedy poleciały one również na sztab Armii Łódź. Uciekający generał Rommel stracił praktycznie w Myszczonowie kontakt ze swoją armią. Kolejnym punktem sztabu były Grzegorzewice, a później już Warszawa. Takich nalotów oczywiście na nasze miasto było więcej. Pierwsze bomby spadły tam, gdzie stoi dziś pomnik Jana Pawła II. Jednak już po 6 września, zaledwie 2 dni później, 8 września na przedmieściach miasta pojawiły się oddziały wroga. Pancerne oddziały, które sunęły na nasze miasto. W tym czasie Myszczonów był słabo na wiosnę. Miasto. Jest 8 września. Atak nastąpił o godzinie 8 rano. My dla Państwa odtwarzamy to dzisiaj w godzinach wieczornych, ale dla porządku historycznego, godzina 8 rano. Wtedy stało się to nieszczęście. Ten palący się samochód pancerny nie bronił Myszczonowa tak naprawdę. Dzisiaj jest tylko na potrzeby naszej inscenizacji. Za to nie brakowało innych ofiar, jakie Polacy złożyli na ołtarzu swojej wolności w okolicach naszego miasta. O nich pamiętam. Zaraz po zajęciu miasta rozpoczął się nieludzki terror. Doszło do wielu egzekucji. Dochodziło dochodziło do dantejskich scen. Jeszcze żywych mieszkańców wrzucano do palących się kamienic. I tak kończyli oni swoje życie. Wiele egzekucji, w tym ta najsłynniejsza. Na rynku zwanym Świńskim Targiem. Dzisiaj jest to park przy ulicy Grójeckiej. Tam stoi pomnik, który upamiętnia ofiary wojenne naszego miasta, a także właśnie ofiary tego słynnego Myszczynowa. 11 osób, zarówno cywilów, jak i żołnierzy. Za chwilę otworzymy dla Państwa taką tragiczną chwilę. Przepraszamy, ale myślę, że trzeba o tym przypominać, aby historia nie stała się lukrowana, aby nie była nienaturalna, aby jej nikt nie specjalnie dla nas nie łagodził. Mieszkańcy pędzeni przez oprawców na środek placu. Wśród nich są sami cywile, ale ginęli także żołnierze. Przed plutonem egzekucyjnym podczas naszego widowiska staje także ksiądz. Pamiętajmy o kapłanach, którzy polegli w Myszczynowie w roku 1939. Pierwszym był proboszcz, ksiądz Józef Wierzyński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Zginął pod myszczynowskim kościołem. Drugim był ksiądz wikary Władysław Gołędowski, który został zastrzelony podczas opatrywania rannego. Chwila ciszy należy się tym, o których dzisiaj się upominamy, o pamięć o nich. Często zdjęcia robione przez Niemców podczas kampanii wrześniowej, bo tak oni zwali wojnę obronną. Dla Polaków była to wojna obronna, dla Niemców kampania. Były robione te zdjęcia z ofiarami mordu. Tu też mieliśmy takiego fotografa, który utrwalał sam moment egzekucji, a w tej chwili w sposób jeszcze zupełnie nieludzki fotografuje zwłoki. Jakiś brak szacunku dla ludzkiego życia. A już zupełnie niezrozumiałe dla mnie, jako dla osoby badającej lokalną historię, są niemieckie zdjęcia przedstawiające także trupy niemieckich żołnierzy. One także były robione przez ich kolegów. Fotografowali własnych zabitych, swoje rozbite pojazdy. Jakież to dziwne. Kolejni cywile, którzy oczekiwali na rozstrzelanie, są zmuszani teraz do tego, aby załadować zwłoki na ciało ciężarówki. Jeszcze nie wiedzą, co czeka ich za chwilę. Zadają sobie pytanie, czy za chwilę nie podzielą losu tych, którzy stali na placu przed nimi. I kolejne zdjęcie. Pstryk. Następna ofiara, kolejna śmierć. ludzki terror nie ograniczał się tylko do zadawania śmierci. Nie wiem, czy było to lepsze, czy gorsze. Wiele spyszczonowianek zapłaciło także cenę, o której nie chcę tu głośno mówić, ale z pewnością Państwo się domyślają. Dwie z naszych koleżanek są w tej chwili pędzone przez żołnierzy niemieckich, którzy pragną się zabawić. Po scenie mordu przecież można potańczyć. Dlaczego nie? Zmuszało kobiety do tańca. Ci, którzy pokonali polską armię, którzy już w tym czasie szturmowali przedpola Warszawy. W Wyszczonowie stacjonowały oddziały 16 Korpusu Pancernego Wehrmachtu. Tak naprawdę jednostki przednie tej formacji były już na przedpolach naszej stolicy. Ostrzeliwały Warszawę. Uderzały tam na nasze oddziały, a tutaj, na bezpiecznym przedpolu, można było się zabawić. Bezpieczny Wyszczonek, tragiczne miasto. Bezpieczny dla Niemców, tragiczny dla mieszkańców. Koniec tańca. Już w pierwszych dniach tak naprawdę tego, czego chcieli panowie ówczesnej Europy, doświadczyli także wyszczonowscy Żydzi. Jude, bist du der Schneider? Pyta Niemiec przyprowadzonego Żyda. Czy ty jesteś krawcą? Ten nieszczęśnik jest właśnie wprowadzany na pole inscenizacji. Popychany przez Niemców. Też spodziewa się najgorszego. Tak jak wspomniałem, najgorsze było to, że niemieccy żołnierze nie odbierali tylko życia, ale odbierali godność. Godność podbitego narodu. Zabawiali się ze swoimi ofiarami. Obcinanie brud Żydom było bardzo popularne. Obcinanie pejsów, rabunek, gwałt. Tak wyglądały ulice miasta. Trzeba jeszcze pamiętać, że wszystko to działo się przy palących myszołowskich kamienicach. Takie piekielne sceny. Palące się miasto, umierający ludzie. Potrzebne potomkom zwycięzców z roku 1939 przedstawiających takie właśnie sceny. Oh. nieszczęsny krawiec, idąc na śmierć, musi jeszcze spakować swoje rzeczy. Przecież nie może zaśmiecać ulic. Niemiecki porządek. Zanim zginiesz, posprzątaj po sobie. Tamte strzały to kolejne egzekucje. Kulturalni Niemcy pokazali w Myszczanowie, na co ich stać. Jest noc z 10 na 11 września. Miasto usypia. Po scenach terroru przychodzi czas na wypoczynek. Oczywiście nie mieszkańcy. Oprawcy muszą odpocząć. Grzeją się przy ogniskach. Są pewni swego. Nie wiedzą, że niedługo przyjdzie im zapłacić za te sceny bestialstwa. I do miasta wejdzie jeszcze polski żołnierz, który upomni się o nasz honor, o naszą spaloną ziemię. Noc z 10 na 11 września nie zapowiadała niczego szczególnego. Żołnierze oddziałów Korpusu Pancernego, 16 Korpusu Pancernego Wehrmachtu, rozlokowani po kwaterach, spokojnie zażywali snu. Część z nich odpoczywała przy pojazdach zaparkowanych wzdłuż miejskich ulic. Nie wystawiano nawet wart, bo przecież kto mógł zagrozić zwycięzcom, którzy, tak jak powiedziałem, już wtedy szturmowali polską stolicę. Ciemności tej pamiętnej wrześniowej nocy rozświetlały czerwone blaski bijące od wciąż dopalających się myszczanowskich kamieni. Tuż przed pojawieniem się porannego brzasku, niczego nie spodziewających się Niemców, bezszelestnie zaczęły otaczać widma śmierci. Żołnierze w zielonych mundurach cicho rozlokowali się w strategicznych punktach miasta. Strzelcy kaniowscy z 31 pułku, dowodzeni przez podpułkownika Wincentego Wnuka, pałali chęcią zemsty. Chcieli bić wroga, który zabijał ich rodaków, burzył miasta i palił wioski. Podczas wrześniowych zmagań strzelcy zasłużyli sobie u Niemców na miano Zielonych Diabłów. Sprawnie dowodzony pułk złożony z twardych i zaprawionych w bojach sieradzkich żołnierzy rzeczywiście potrafił skutecznie odpłacać Niemcom za wszelkie wojenne okrucieństwo. W Myszczanowie strzelcy kaniowscy dokonali rzeczy wręcz niewyobrażalne. Przy znikomych stratach własnych zniszczyli o wiele silniejsze i liczniejsze od nich oddziały nieprzyjacielskie. Polskie karabiny maszynowe rozstawione zostały na miejskie skrzyżowania, na rynek, do centrum miasta zajętego przez Niemców. Toczona została armata, którą obsługiwał działonowy Stanisław Świerczyński. Karabiny wniesiono do miasta tak, aby nie wydawały już najmniejszego chrzęstu. Działo kaliber 75 mm miało na kołach owinięte szmaty, aby metalowe obręcze nie terkotały po myszczanowskim bruku. Wzdłuż kamienic kocimi skokami przemieszczali się schyleni strzelcy, aby za chwilę spaść na niemieckich oprawców jak drapieżne ptaki. Sygnałem do ataku była czerwona rakieta, która zapaliła się nad miastem. a zaraz po niej rozległ się artyleryjski dział strzelającej z pobliskiego Czekaja. Tak zaczęła się bitwa wyszczelowska.
Thank you.
zaczynało się dobijanie wrota. Ci wódki Niemcy za chwilę posmakują, czym były polskie bagnety.
Zdecydował się kierować poczynaniami swoich żołnierzy. Dostał się pod ogień karabinów maszynowych i działka PPAC. Zginął na ulicy Rawskiej. Ten samochód, który przed chwilą wjechał na nasze pole inscenizacji, upamięta właśnie tamte chwile. Mieszkańcom Myszczonego Myszczonowa tak reagowali na zwycięstwo swoich żołnierzy, byli chcieli zemsty, chcieli zniszczować Niemców, chcieli, aby zapłacili im za doznane krzywdy. Część naszej młodzieży chciała przystąpić do oddziału, stać się żołnierzami, móc walczyć z karabinem w ręku. Niestety, nikogo niepewnego, nikogo nieznajomego oddział nie przyjmował w swoje szeregi. Żołnierze byli zmuszeni dyscyplinować mieszkańców, którzy chcieli mścić się na niemieckich jeńcach. Po przyjęciu meldunku przez podpułkownika Wnuka jeńcy zostali odprowadzeni przez naszych żołnierzy. Tak kończyła się bitwa myszczonowska. O godzinie 9 rano nasze oddziały wycofywały się z miasta. Kto zostawał w mieście? Bezbronni cywile. Najgorsze było to, że oni zdawali sobie sprawę z tego, co się stanie za chwilę. Że w ślad za wymaszerowującymi żołnierzami polskimi nadejdą znowu Niemcy. Kolejne drugie oddziały. I znowu znowu miasto dotrwa krwawy sceny. Pierwszą taką sceną była egzekucja pod murem Myszczanowskiego Kościoła. Tam zginął nasz ówczesny burmistrz Aleksander Tański, proboszcz Józef Wierzyński oraz miejscowy lekarz Stanisław Zarachowicz. Wcześniej przy plebanii podczas opatrywania rannego zginął ksiądz Władysław Gołędowski. Dzisiaj nie pokażemy Państwu tamtych scen. Chcemy zakończyć naszą inscenizację trochę inaczej, naszym zwycięstwem. Ale wszyscy wiemy, że tak naprawdę ten ostatni dzień wolności, jaki Kaniówczycy ofiarowali Myszczanowianom, był tak jak zachód słońca. A zaraz potem zaczęła się długa okupacyjna noc, która zakończyła się dla miasta dopiero 16 stycznia 1945 roku. Dzisiaj tym, którzy dla nas wystąpili. Wśród grupy cywilów były dzieci z Myszczanowskiej Szkoły, a także gościnnie dzieci ze szkoły w Kuzonku. Poza tym w gronie rekonstruktorów, których prosimy o zajęcie miejsca w centralnym punkcie placu, wystąpili rekonstruktorzy z Gierka, 9 Pułku Strzelców Konnych Grajewo, Gierha Bellum, Muzeum II Korpusu, pojazdy Adama Kwiela, rekonstruktor 40 Pułku Piechoty. Byli też z nami koledzy z SRH Patria, a także z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej, którzy także kultywują, tak samo jak Myszczanowianie, tradycję 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Brawo dla nich! Projekt historyczny Konspiracja. Towarzystwo Pułku Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Gierha Wolf. Brzmi groźnie, ale zrobili robotę dzisiaj. Dziękujemy. KGH Ostoja. To także grupa cywilna. Grupa Niepodległość, Grupa Historyczna Niepodległość 1863. SRH 152 Infanterii Regiment, czyli Pułku Piechoty. Marienburg. Jeżeli kogoś zapomniałem, to może podejść do mikrofonu i się przypomnieć. A ja proszę o brawa dla gospodarzy inscenizacji, czyli miejscowej grupy Gierka Strzelcy imienia 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. 73 Pułk Infanterii Regiment też jest z nami. Oddziały tego pułku walczyły w Popiskim Osuchowie. Tam dla odmiany starły się z naszą kresową brygadą kawalerii. Nie wchodzimy jeszcze na plac inscenizacji. Dopiero jak pirotechnik zabezpieczy pole, da sygnał, że możemy wejść na pole inscenizacji. Ten gigantyczny czołg, jak na ówczesne czasy, to był gigant. Gigant. Teraz pewnie już nie zrobiłby nas takiego wrażenia, gdybyśmy postawili obok niego takiego leoparda. Ale właśnie ten czołg przyjechał do nas aż z Częstochowy. Dziękujemy panu Karolowi Woldanowi, który nam ze swojego Muzeum Pojazdów Historycznych ten czołg tutaj właśnie przywiózł. Wóz pancerny, który bronił miasta, jest własnością grupy z Myszczanowa. Armaty to 7 Pułk Ułanów Lubelskich, a także Muzeum II Korpusu. Jeżeli chodzi o motocykl, to nasi przyjaciele z Kozienic, Adler to koledzy z Grajewa, którym też dziękujemy za przybycie.
pan Adam Kwiel to Stoewel i Opel Blitz, który także tu się... z nami potykał. I szanowni państwo, gorące brawa też dla naszych kolegów ze Zduńskiej Woli. Dobry jeden, dumna nazwa. Dziękujemy bardzo za przybycie.
Jak ta pierwsza rekonstrukcja wyglądała? Mieliście wtedy tremę? Od czego zaczęliście i skąd ten pomysł się właśnie pojawił?
Szanowni państwo, pierwsza rekonstrukcja, to przypominam, że to były w ogóle początki rekonstrukcji w Polsce, więc dla każdego temat był absolutnie nowy i to, co widzimy, co się dzieje tutaj przez 40-50 minut, to jest naprawdę wielogodzinna praca gdzieś tam za kulisami, przygotowania, stroje historyczne, oświetlenie, pirotechnika, barykady, cała ta scenografia, która tutaj jest, to są naprawdę godziny, dni pracy, mnóstwo telefonów, ustaleń i oczywiście za wszystkim idą pieniądze. Akurat od początku rekonstrukcji Bitwy Mszczanowskiej, czyli w tej chwili jest to trzecia rekonstrukcja, mieliśmy wsparcie ze środków zewnętrznych i dzięki temu możemy te żywe lekcje historii przedstawić właśnie w takim obrazie, który bardzo, bardzo działa na wyobraźnię i pokazujemy, jak wyglądał właśnie
Właśnie
1939 roku, który był najtragiczniejszy dla naszego miasta.
A co było najważniejsze w tej rekonstrukcji? Co chcieliście przede wszystkim pokazać? Zawsze jest scenariusz, prawda? I pewnie jakieś takie punkty dominujące. Wtedy faktycznie pamiętam to rozstrzelanie, tak. Było takie... Wiem, że w tym roku chyba z tego, co pani dyrektor GCI mówi, zrezygnowali.
Nie będzie samego rozstrzelania. Wiem, że 11 września 1939 roku rozstrzelanie burmistrza, proboszcza, lekarza było takim zamachem tak naprawdę i na inteligencję i najbardziej znaczących ludzi tutaj właśnie w Mszczanowie. Wtedy rzeczywiście bardzo trzymaliśmy się tych wydarzeń historycznych, które rzeczywiście były. Natomiast w kolejnych bitwach i dzisiaj będzie pokazane, jak strzelcy kaniowscy walczyli z Niemcami i chcemy przekazać po prostu, jak wyglądała ta bitwa. Tutaj na pewno bardzo szczegółowo Piotr Dymecki, który jest głównym sprawcą scenariusza, to pani redaktor odpowie.
Prosimy o wejście.
Już, tutaj właśnie słyszymy.
Rekonstruktorów ze Zduńskiej Woli. Brak nam jeszcze ich
już.
Na odprawie pirotechnicznej.
Natomiast, szanowni państwo, ja już w tej chwili, w tym roku trochę z boku, tak chciałam to powiedzieć, ale bardzo się cieszę, że nadal jest duża liczba rekonstruktorów, nadal ludzie chcą pokazywać tę historię. Zapewne taka rekonstrukcja, taka inscenizacja niezwykle działa na nasze emocje, na naszą wyobraźnię. Utożsamiamy się z tymi ludźmi, którzy żyli tutaj właśnie w 1939, w naszym pięknym mieście Mszczanowie. Pewnie dlatego gdzieś chcemy tej historii dotknąć bezpośrednio i myślę, że te rekonstrukcje są naprawdę wielkim wydarzeniem. Ja bardzo żałuję, że one są tak rzadko jednak, tak?
Ponieważ a to ile kilka pracy lat kosztują?
Nie było tak tyle, to jest tyle pracy, natomiast ja już w tej chwili z poziomu starosty powiatu żydowskiego, czyli również tej ziemi, bardzo bym chciała, żeby było nas stać na to, Mszczonów stać na to, aby były te rekonstrukcje każdego roku i mówię, i myślę, że wcale ta popularność nie byłaby mniejsza, dlatego że są często, a wręcz przeciwnie, by zyskały jeszcze większy rozgłos.
A tak z punktu widzenia technicznego, czego najbardziej się obawialiście przed tą pierwszą rekonstrukcją? Znaczy, co on budzi największe, że tak powiem, widzach to emocje, pamiętam pirotechnika, nie? No bo faktycznie, no tak. Ale, a w organizatorach?
Wtedy to pamiętam, że każdy się obawiał, czy każde wejście będzie w odpowiednim momencie, czyli czy rzeczywiście w praktyka jakby z tą teorią, czy z tym, co było zapisane na kartce, się sprawdzi. Poza tym bardzo, bardzo dużą wagę zresztą do tej pory. Grupa Rekonstrukcji Historycznej do tego przywiązuje bardzo dużą wagę, mianowicie do stroju, żeby każdy szczegół był dopracowany, żeby nie było tak, że ktoś jest niezgodnie z trendem epoki ubrany. I wtedy rzeczywiście to było takie główne pytanie, czy wszystko wyjdzie, czy muzyka zgra się z pirotechniką, czy z przemieszczaniem się wojska, z cywilów, tak? Wszyscy byli wtedy... No już powiem tak w cudzysłowie, ale zielani jak pietruszka, ponieważ to były też pierwsze kroki, mówię, tego ruchu rekonstrukcyjnego.